Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam i serdecznie pozdrawiam każdego z Was, uczestników tego spotkania modlitewnego, którzy przybyliście tu do domu świętego Józefa, aby modlić się przez jego wstawiennictwo w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Również bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria i Radia Rodzina oraz widzów telewizji Trwam w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami, łączących się i trwających z nami na modlitwie. Rozpoczęły się wakacje, czas wyjazdów, odpoczynku, regeneracji sił i my też przychodzimy tu do polskiego Nazaretu, by czerpać siły do zmagania się z codziennością. Po raz kolejny staje przed nami święty Józef, wielki obrońca życia, małżonek Maryi, opiekun Jezusa Chrystusa, któremu chcemy podziękować za jego wstawiennictwo, za otrzymane łaski i opiekę oraz powierzyć się na nowo nasze troski, nasze rodziny i poczęte życie. Opiekuństwo świętego Józefa jest w pełni niezawodne. Chcemy także uczyć się od świętego Józefa cichej, pokornej i ofiarnej służby rodzinie i życiu. Pochylając się nad problematyką rodziny i życia, dziś rozważymy temat przeszczep darem życia. Oddanie narządów do przeszczepu jednym ze sposobów krzewienia autentycznej kultury życia o zgodnym z wymogami etyki działaniu w celu ratowania zdrowia i życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei. Nabożeństwo adoracyjne za chwilę w intencji rodzin obrony życia w kaplicy cudownego obrazu poprowadzą ksiądz Szymon Rybak i ksiądz Mariusz Andrzejczak, wikariusze naszej parafii. Konferencję na temat przeszczep darem życia wygłosi pan profesor doktor habilitowany Wojciech Witkiewicz, chirurg naczyniowy, transplantolog, dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Rozmowę poprowadzi, przedstawi dokładnie dziś prelegenta ksiądz prałat Leszek Szkopek, dyrektor Radia Rodzina. Centrum naszego spotkania będzie uroczysta Eucharystia koncelebrowana, której będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr habilitowany Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej. Ekscelencjo, serdecznie witamy w naszej wspólnocie. W serce Najświętszej Ofiary zostaną włączone wszystkie podziękowania i prośby przysłane i złożone przez wiernych. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam właściwego gospodarza, Jego Ekscelencję księdza biskupa Edwarda Janiaka, pasterza Kościoła Kaliskiego, który na zakończenie skieruje do nas swoje słowo. Serdecznie witam i pozdrawiam łączącego się z nami duchowo Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława Napierałę, pierwszego biskupa Kaliskiego oraz obecnego wśród nas księdza biskupa Teofila Wilskiego. Serdecznie witam i pozdrawiam łączącego się z nami ojca Tadeusza Rydzyka, założyciela i dyrektora Radia Rodzina i Telewizji Trwam. Ojcze, dziękujemy za te katolickie media i wszystkie pozostałe dzieła. Witam wszystkich obecnych tu kapłanów diecezjalnych i zakonnych według godności urzędów. Witam siostry zakonne z różnych zgromadzeń obecne tu w Bazylice oraz Bractwo Świętego Józefa. Witam ojca Benedykta i cały zespół techniczny realizujący dzisiejszą transmisję i dziękujemy za waszą służbę życiu i rodzinie. Witam wszystkich pielgrzymów indywidualnych oraz przybyłych rodzinnie w zorganizowanych grupach. Z parafii Matki Bożej Częstochowskiej, z Zelowa i okolic, diecezji łódzkiej, z Brańska, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, z diecezji drochiczyńskiej, pielgrzymka sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z Sosnowca, Matki Bożej Częstochowskiej z Koła. Bardzo serdecznie witamy ogólnopolskie Bractwo Świętego Jakuba z kilku sanktuariów w Polsce i parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba. Wśród nich są parafia Świętego Jakuba Jakubowo z księdzem kustoszem Stanisławem Czerwińskim z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, parafia Ośno-Lubuskie z księdzem kustoszem Andrzejem Lorenz z diecezji pelplińskiej, z Lęborku, z księdzem kustoszem Romanem Zioła, też diecezji pelplińskiej, z parafii Szczyrk, ksiądz proboszcz Piotr Grabowski, diecezja bielsko-żywiecka. Są tutaj ze sztandarami i w pięknych strojach właśnie świętego Jakuba. Bardzo serdecznie witamy parafię Miłosierdzia Bożego z Dzierża, z księdzem kanonikiem Marianem Kielichowskim, z diecezji włocławskiej, z Piotra i Pawła Tur, z księdzem Krzysztofem Panek z diecezji łódzkiej, a także z diecezji kaliskiej, z Wilkowej, z Odalanowa, z Opatówka, Liskowa, świętej Barbary, z Odalanowa też i z księdzem Grzegorzem Rapałą, z księdzem też Andrzejem Szulcem z Liskowa, z księdzem kanonikiem Tadeuszem Marchowiczem z Wilkowej oraz z Najświętszego Serca Pana Jezusa z Czarnelasu, z księdzem Radosławem Talarskim i z innych jeszcze, którzy przybywają, pielgrzymów. Bardzo serdecznie wszystkich gorąco Was witamy. Święty Józefie, prowadź za rękę przez życie szare, na straży ognisk domowych stój. Umacniaj miłość, nadzieję, wiarę i łask nam uproś obfity zdrój. Po mszy świętej zapraszam też wszystkich na wspólny posiłek, zupę z kuchni polowej.
Józef jest skromny.
Bogu nowych czasów, to właśnie Tobie pierwszemu, święty Józefie, została objawiona ta wspaniała nowina. Słowo stało się ciałem w łonie Twojej małżonki. Zwiastowanie anielskie wprowadza Cię w tajemnicę Bożą, której stajesz się powiernikiem. Od tej pory Bóg liczy na Ciebie bardziej niż na wszystkich dotychczasowych patriarchów. Zaufał Ci bezgranicznie i czyni z Ciebie strażnika swojego planu miłości dla świata. Będąc skromnym cieślą, poprzez swoją zgodę stałeś się mężem dziewicy Maryi i ojcem Syna Bożego. A przecież byłeś tylko człowiekiem jak inni. Z pewnością jednak Bóg obdarzył Cię wszystkimi charyzmatami niezbędnymi do wypełniania tej misji. Łaska nie usuwa jednak natury i z pewnością każdego dnia, święty Józefie, musiałeś powtarzać swoje tak na działanie Bożego Ducha. Bez wątpienia dlatego zostałeś wybrany przez Ojca Ubogich, ponieważ kontemplował On w Tobie swoje podobieństwo. Twoje proste i skromne życie spodobało się temu, który pragnął objawić ukochanym dzieciom swoje wielkoduszne ojcostwo i szukał człowieka na tyle ubogiego, by przyjął jego syna bez przywłaszczania go sobie. Także i my do kogóż pójdziemy, by uczyć się poznawania obiecanego Emanuela, jeśli nie do Ciebie, święty Józefie, który otrzymałeś misję przyjęcia go, by nam go przedstawić i nauczyć nas kochać go w szkole Maryi. Dziękujemy, że przyjąłeś nas do Twojego skromnego domostwa i że ofiarowałeś nam więcej, niż nasze serca ośmielały się spodziewać. Święty Józefie, gromadzimy się tutaj w tym sanktuarium przed Twoim cudownym wizerunkiem, u progu czasu wakacji, przybywając z różnych zakątków naszej Ojczyzny. Przychodzimy, aby z wiarą prosić, błagać, przyzywać Twojego wstawiennictwa. Duchu Święty Boże, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją, na podziękowanie za wszystkie dary i łaski przez przyczynę świętego Józefa, naszego patrona i opiekuna otrzymane. Prosimy pokornie, abyśmy i teraz otrzymali tę łaskę, o którą pokornie prosimy w tej modlitwie, jeśli to zgodne z Twoją wolą i zbawieniem mej duszy. Amen. Będziemy wspólnie wołać: bądź pozdrowiony, święty Józefie.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie, obrazie Boga Ojca.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie, opiekunie Syna Bożego.
Bądź pozdrowiony, święty
Józefie, przybytku Ducha Świętego.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie, przez Najświętszą Trójcę ukochany.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie, wszelkiej rady pomocniku. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, najgodniejszy oblubieńcze Matki Dziewicy.
Bądź pozdrowiony,
święty Józefie, Ojcze wszystkich wiernych.
Bądź pozdrowiony, święty Józefie.
Święty Józefie, dany za Ojca Synowi Bożemu, wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę, o zdrowie i pracę po wszystkie dni naszego życia i racz nas wspomagać w godzinie śmierci naszej. Amen. Święty Józefie, przyjmij nasze dziękczynienie. Wołamy do Ciebie, dziękujemy Ci, święty Józefie.
Dziękujemy,
za przyjęcie Najświętszej Maryi Panny.
Dziękujemy Ci, święty Józefie.
Za opiekę nad Zbawicielem. Za opiekę nad małżonkami, rodzinami, narzeczonymi. Za opiekę nad sierotami, biednymi i bezrobotnymi. Dziękujemy za otrzymane łaski, za opiekę nad naszymi domami. Dziękujemy za zdrowie i za naszą rodzinę. Dziękujemy, że przy Tobie możemy wzrastać w silnej wierze. Dziękujemy za wszystkie szczęśliwe operacje. Dziękujemy za wszystkie wymodlone prace. Dziękujemy za nasze pielgrzymowanie do Ciebie, święty Józefie. Dziękujemy za życie, za przykład i za beatyfikację Jana Pawła II. Dziękujemy za jubileusze małżeństwa i za sakramenty małżeństwa.
Dziękujemy, święty Józefie.
Dziękujemy za biskupów, za kapłanów, za siostry zakonne, za nowe powołania kapłańskie zakonne. Dziękujemy za uwolnienie z nałogu, trzeźwość, abstynencję. Dziękujemy za Boże miłosierdzie, za nawrócenie i za sakrament pokuty. Dziękujemy za dar macierzyństwa, za szczęśliwe rozwiązanie, za poczęte życie. Dziękujemy za zgodę i miłość w rodzinie i pojednanie małżonków, za pomyślne zdanie egzaminów i ukończenie studiów. Dziękujemy za dobre wychowanie dzieci, za szczęśliwą podróż i powrót do domu i za pomyślne załatwienie trudnych spraw. Drogi nasz święty Józefie, każdy z nas ma za co Ci dziękować. Dziękujemy za Twoją opiekę, za Twoje wsparcie, za to, że prowadzisz nas po ścieżkach naszego życia. Dziękujemy za wszelkie dobro, które sprawia, że w dalszym ciągu możemy kroczyć za Bogiem. Dziękujemy Ci, święty Józefie.
Święty Józefie, dziękujemy Ci. Święty Józefie, dziękujemy Ci za to, że jesteś nieustannie z nami. Modlisz się za nami i darzysz łaskami. Za
Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, otocz nas ojcowską opieką. O Ty, którego moc rozciąga się na wszystkie dziedziny naszego życia i potrafi możliwymi uczynić rzeczy najbardziej niemożliwe, zwróć ojcowskie spojrzenie na sprawy swoich dzieci. Święty Józefie, przyjmij nasze prośby. Wołamy do Ciebie, prosimy Cię, święty Józefie. Za Kościół Święty, aby zawsze był dla ludzi znakiem nadziei. Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby przy Tobie nauczyli się być dobrymi pasterzami. Za bezdomnych i szukających pracy, aby znaleźli dom i pracę. Za wszystkich chorych, cierpiących i opuszczonych. Za wszystkie poczęte dzieci, aby mogły się narodzić. O dobre, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Święty Józefie, chcemy teraz przedstawiać nasze prośby, które pielgrzymi nadsyłają i składają w naszym sanktuarium. Pokorna prośba do świętego Józefa o zdrowie dla Andrzeja i błogosławieństwo dla całej rodziny. Prosimy Cię, święty Józefie.
Święty Józefie, opiekunie rodzin, Twojej opiece powierzam rodzinę Ewy i Damiana, którzy z radością oczekują narodzin drugiego dziecka. Bądź z Ewą w trudnych chwilach rozwiązania, a dziecko, które przyjdzie na świat, niech będzie potwierdzeniem przyjętego daru ojcostwa i macierzyństwa. Wspieraj rodziców, aby mężnie stawiali czoła wszelkim trudnościom, jakie pojawią się w ich życiu i godnie w duchu wiary wychowywali swoje potomstwo, obdarzając je miłością. O opiekę świętego Józefa prosi mama.
Prosimy Cię, święty Józefie, o potrzebne łaski i zdrowie dla Czesławy i Antoniego oraz dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuków.
Święty Józefie,
o łaskę nawrócenia, zmianę życia, powrót do Boga i do rodziny dla Tomasza i Aksany oraz ich córki Weroniki.
Prosimy Cię, święty Józefie. O Boże miłosierdzie i nawrócenie dla Krzysztofa oraz Piotra.
Gorąca prośba do świętego Józefa o szczęśliwą operację i zdrowie dla Marka i błogosławieństwo dla jego rodziny.
Prosimy Cię. Święty Józefie, proszę o zmianę serca, nawrócenie, o łaskę otrzymania pracy dla Jakuba, o zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie.
Prosimy Cię, święty.
O światło Ducha Świętego na czas wyboru nowej pani dyrektor.
Prosimy Cię, święty Józefie. Proszę o modlitwę, o szczęśliwe rozwiązanie trudnych życiowych spraw. Proszę o Boże błogosławieństwo w znalezieniu pracy, o zdrowie dla dzieci i wnuków, o siłę i wytrwałość dla Janiny w codziennych zmaganiach i troskach.
Święty Józefie, proszę Cię o łaskę zdrowia w rodzinie, trzeźwość, by nadchodzący czas był szczęśliwym czasem i w intencji Panu Bogu wiadomej. Dziękuję za dotychczasową opiekę i proszę o dalsze, prosi czciciel.
Prosimy Cię, święty Józefie. Święty Józefie, proszę Cię o bezpieczne wakacje dla moich dzieci i wnuków. Proszę, aby nie zapomniały o obowiązkach wynikających z bycia chrześcijaninem.
Prosimy Cię, święty Józefie.
Święty Józefie, bardzo serdecznie dziękujemy za Twoją opiekę nad pielgrzymami, którzy z Radiem Rodzina w Roku Wiary nawiedzili Ziemię Świętą. Były to prawdziwe rekolekcje w drodze i uczta dla ducha i ciała. W imieniu Rony Tabasz prosimy o Twoją opiekę nad chrześcijanami mieszkającymi w Betlejem.
Prosimy Cię, święty Józefie. Święty Józefie, proszę o łaskę powrotu do zdrowia dla Przemysława, o rozwiązanie jego problemów, o cud potomstwa dla Kasi i jej męża. Proszę gorąco w intencji mojej rodziny o jej jedność, o bezpieczeństwo mieszkaniowe i finansowe. Proszę o łaskę nawrócenia dla Michała. Proszę Cię, opiekunie, miej moją rodzinę w Twojej opiece.
Prosimy Cię
o łaskę uzdrowienia i powrót do sprawności dla 14-miesięcznej Oli. Proszą rodzice i rodzina.
Prosimy Cię, święty Józefie. Święty Józefie, błagam za Twoim wstawiennictwem o miłosierdzie Boże w naszej bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, o cud uzdrowienia z bardzo ciężkiej i postępującej choroby. Prosimy o Twoją opiekę. Prosimy Cię, święty Józefie.
Święty Józefie, Ty pomogłeś mi i mojemu mężowi w znalezieniu pracy, a teraz prosimy Cię, żebyś pomógł nam uczciwie pracować i wyprosił nam umiejętność odnalezienia się w tych trudnych relacjach, warunkach w pracy. Proszę Cię, uproś nam pokój serc i pogodę ducha.
Prosimy Cię, święty Józefie. Święty Józefie, za Twoim stawiennictwem proszę opiekę Bożą dla całej rodziny. Proszę o uzdrowienie ciała i duszy mojej. Proszę o łaskę trzeźwości dla syna Romana. Za Twoją przyczyną oddaję moje małżeństwo i wszystkie nasze sprawy. Proszę o dobrą żonę dla syna Romana i dobrych mężów dla moich córek. Prosimy Cię, święty Józefie.
Święty Józefie, otocz swą opieką Patrycję. Niech Pan Bóg zabierze jej silne bóle głowy niewiadomego pochodzenia. Niech uleczy jej ciało, ale i duszę. Miej w opiece całą naszą rodzinę, szczególnie Adriana, który szuka dobrej pracy.
Prosimy Cię, święty Józefie. Kochany święty Józefie, proszę Cię z całego serca o cudowne uzdrowienie dla pani Halinki, a także proszę o wszystkie łaski potrzebne jej rodzinie, a także mojej rodzinie i osobom bliskim memu sercu. Dziękuję za Twoją codzienną opiekę i proszę, czuwaj nad nami.
Prosimy Cię, święty Józefie.
Święty Józefie, oblubieńcze Boga Rodzicy, proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym się związać węzłem sakramentalnej łaski. założyć rodzinę Bogiej silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii.
Prosimy Cię, Święty Józefie. Święty Józefie, to tylko nieliczne z naszych próśb, intencji. Każdy z nas tak wiele chciałby Ci powiedzieć, tak wiele chciałby wyprosić za Twoją przyczyną u Pana Boga. Prosimy, przyjmij naszą modlitwę, przyjmij nasze błaganie i bądź nam przewodnikiem. Prosimy Cię, Święty Józefie.
Rodzino z Nazaretu, chroni naszych rodzin i rodów. Jezus się Maryjo, święty Józefem rod. Jezus się Maryjo, święty Józefem.
Święty Józefie, chcemy te wszystkie nasze sprawy, wszystkie nasze intencje jeszcze raz Tobie powierzać w litanii. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów, Oblubieńcze Boga Rodzicy, Przeczysty Stróżu Dziewicy, Żywicielu Syna Bożego, Troskliwy Obrońco Chrystusa, Głowo Najświętszej Rodziny, Józefie Najsprawiedliwszy, Józefie Najczystszy, Józefie Najroztropniejszy, Józefie Najmężniejszy, Józefie Najposłuszniejszy, Józefie Najwierniejszy, Zwierciadło Cierpliwości, Miłośniku Ubóstwa, Wzorze Pracujących, Ozdobo Życia Rodzinnego, Opiekunie Dziewic, Podporo Rodzin, Pociecho Nieszczęśliwych, Nadziejo Chorych, Patronie Umierających, Postrachu Duchów Piekielnych, Opiekunie Kościoła Świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowił go Panem domu swego. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego rędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma zapiekuna. Niech mój świat niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Yeah.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Naszym kaliskim pierwszoczwartkowym zwyczajem zamieniamy na moment tę bazylikę, świątynię na jakby salę wykładową. Ale święty Józef chce, żebyśmy postępowali także w świadomości, w wiedzy tematów, które dotyczą małżeństwa, rodziny, obrony życia. I dzisiaj też tak będzie. Kiedy mówimy obrona życia, to najczęściej od razu odzywa się w nas takie skojarzenie, chodzi o nienarodzonych. To prawda. Ale papież Franciszek jeszcze wcześniej, zanim został wybrany na stolicę Piotrową, często powtarzał, że bronić życia to troszczyć się o nie na każdym etapie i to na różne sposoby. Owszem, trzeba walczyć o prawo do życia dla każdego nienarodzonego dziecka, ale później, kiedy się człowiek narodzi, trzeba troszczyć się o niego. A dzisiaj rozwój techniki, medycyny jest tak niesamowity, że dochodzimy do możliwości, które do tej pory były poza zasięgiem działań człowieka. Przeszczep darem życia. Taki jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Dobre hasło. W odniesieniu do innych zgoda. A czy sam potrafiłbym się podpisać pod tym sformułowaniem? Czy przeszczepianie narządów to jest coś, o czym czasem myślę? Czy mam na ten temat wiedzę? Brak wiedzy niestety powoduje różne lęki, czasem źle formułowane sądy o tym, co może być prawdziwym darem życia. Dla ludzi, którzy w chorobie, w cierpieniu tracą nadzieję, czasem są postawieni na skraju beznadziei. I oto dzisiaj mamy nowe możliwości. Możemy komuś podarować tę nadzieję wraz z darem, no właśnie, narządu. Jest z nami gość dzisiaj, którego bardzo serdecznie witam i który w tej dziedzinie, w dziedzinie transplantologii jest światowej sławy ekspertem i praktykiem, pan profesor doktor habilitowany Wojciech Witkiewicz. Witamy serdecznie w Kaliszu. Już dziękujemy za to, że zechciał pan profesor przyjąć nasze zaproszenie i że będziemy mieli możliwość posłuchać świadectwa kogoś, kto w tej dziedzinie rzeczywiście uczynił już bardzo wiele. Kilka dopowiedzeń. Pan profesor jest, jak słyszeliśmy już, chirurgiem naczyniowym, transplantologiem, dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu. Jest ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej. Jest inicjatorem wdrożenia pierwszego w Polsce robota Da Vinci. Jest współzałożycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej. Jest prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich. W innej dziedzinie jest też kawalerem papieskiego orderu świętego Sylwestra. Cieszymy się i gratulujemy. Panie profesorze, no właśnie. Myślę, że pan profesor się zgodzi z tym, co powiedziałem. Brak wiedzy, brak świadomości. Trochę taka jakby niefrasobliwość w tym temacie powoduje, że zaniedbujemy coś, co może być z naszej strony wielkim darem wobec drugiego człowieka i można chyba powiedzieć, trochę za Janem Pawłem II, darem, do którego, do składania, którego zaprasza nas sam Pan Bóg, bo skoro wkłada w ręce o takiego właśnie człowieka, jak jest przed nami, takie możliwości, to znaczy, że rzeczywiście te dary mogą być przekazywane. Oczywiście jest cały szereg wymogów etycznych, które trzeba zachować, ale o tym chcielibyśmy usłyszeć.
Bardzo dziękuję.
Jak zwykle 20 kilka minut do dyspozycji pana profesora. Proszę nam powiedzieć jak najwięcej, abyśmy byli otwarci także na ten dar życia w postaci tej decyzji o przeszczepianiu narządu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem tylko, czy sprostam tym wyzwaniom, ponieważ jestem tylko chirurgiem i całe życie władałem skalpelem, a tu siedzi tylu szermierzy słowa. Także postaram się. Ekscelencje księża biskupi, przewielebni księża i siostry zakonne, drodzy słuchacze. Otóż mija w tym roku 13 lat, kiedy to będąc w Rzymie na 18. Kongresie Światowym Transplantologicznym, mieliśmy okazję gościć Ojca Świętego Jana Pawła II. Otóż wtedy pamiętam wielkie wzruszenie nie tylko polskich transplantologów, ale transplantologów z całego świata, ażeby móc pomieścić wszystkich, którzy chcieli się spotkać w tej sprawie z Ojcem Świętym, musiano wyjść poza sale kongresowe i stworzyć na zewnątrz kongresu miejsca, żeby Ojciec Święty mógł przekazać wiele przełomowych dla transplantologii światowej problemów. I tam padły te słowa. Należy zaszczepić w sercach ludzi, zwłaszcza młodych, szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu narządów. Proszę Państwa, dynamiczny rozwój medycyny w ostatnim stuleciu, a także powstanie nowoczesnych systemów opieki zdrowotnej umożliwiły w krajach rozwiniętych ogromny postęp w transplantologii komórek, tkanek, narządów oraz nawet twarzy. Stało się to rzeczywistością. Umożliwiły to między innymi nowe metody przechowywania pobranego od dawcy materiału, nowoczesna immunosupresja pozwalająca na długotrwałe i długoletnie przeżycie przeszczepu oraz skuteczne leczenie. Przeszczepianie narządu stało się uznaną metodą leczenia zniszczonego chorobą narządu. Szpiku jest uznaną formą terapii licznych rozrostowych chorób krwi. Proces ten wymaga współpracy wielu specjalistów i zespołów ludzkich. Wiele religii, w tym chrześcijańska, nie zabraniają przeszczepiania, a nawet podkreślają liczne humanitarne aspekty tej metody, zwłaszcza w przypadku przeszczepień od dawców żywych. Dla katolików, a także tych wszystkich, którzy uznają autorytet moralny papieża błogosławionego Jana Pawła II, mottem postępowania winny być słowa wypowiedziane właśnie podczas Światowego Kongresu Transplantacyjnego w Rzymie, pełne akceptacji dla tej formy leczenia. Należy, powtórzę, zaszczepić jeszcze raz w sercach ludzi, zwłaszcza młodych, to głębokie przekonanie, że czas, że świat, szczególnie teraz, potrzebuje braterskiej miłości, której wyrazem może być decyzja o dokonaniu przeszczepu. Czym jest transplantacja? Transplantacja jest zastąpieniem organu, narządu zniszczonego przez chorobę przez zdrowy narząd pobrany od osoby zmarłej lub od dawcy rodzinnego wtedy, kiedy umiera człowiek, a umiera wtedy, kiedy umiera jego mózg. Krótka historia transplantacji, nie wiem, czy to jest widoczne, ale mogę tylko powiem, że głównie postęp i transplantacja to są ostatnie lata. To początek, pierwsze nieśmiałe kroki, początek XX wieku i druga połowa XX wieku. Prawie wszystko, co zdarzyło się w transplantologii, zaczęło się w większości za naszego życia tutaj siedzących. Cały pontyfikat Jana Pawła II to czas nieustannej troski o ludzi chorych i cierpiących, a zarazem czas niespotykanej wcześniej nobilitacji pracowników służby zdrowia. Papieskie rozumienie roli lekarza było i jest prawdziwą, głęboką inspiracją dla rzeszy pracujących w tym zawodzie. Pełne współczucia, zrozumienie chorych i cierpiących na zawsze pozostanie jednym z najpełniejszych interpretacji ewangelicznego przesłania, jakie do tej pory zostało skierowane przez zastępcę Chrystusa na ziemi. Jan Paweł II określił zawód lekarza mianem samarytańskiego. Wszystkim, którzy pozostają w służbie człowieka chorego, stawiał za wzór Jezusa Chrystusa. Papież zawsze podkreślał, że cierpienie zbliża nas do Boga. Sam cierpiał i rozumiał chorych, niemal 200 razy się z nimi spotykał w czasie swojego pontyfikatu, modlił się za nich i pocieszał. Papieskie nauczanie zdumiewa i zachwyca. Pogłębiona refleksja jego tekstów każe szukać przyczyny źródła zainteresowania papieża światem medycyny, lekarzy oraz problematyką cierpienia, ochrony zdrowia i życia. Skąd czerpał? Pierwsze kroki powinniśmy skierować do doświadczeń osobistych Karola Wojtyły, do przeżyć najwcześniejszych, które kształtują każdego człowieka. Dzieciństwo papieża naznaczają dwie straty najbliższych. Najpierw umiera mama Emilia, później brat Edmund. Dopełnieniem bólu na progu dorosłości była śmierć ojca. O tych wydarzeniach wiele lat później już jako papież Jan Paweł II tak pisał. Śmierć mojej matki utkwiła mi głęboko w pamięci, ale chyba jeszcze bardziej śmierć brata z powodu tragicznych okoliczności, w jakich nastąpiła, i dlatego, że byłem bardziej dojrzały. O tym, jak wielki ślad te wrażenia odcisnęły na życiu Karola Wojtyły, świadczy fakt, że stetoskop używany przez brata stale leżał na biurku papieża jako jedna z najdroższych pamiątek. Przypominam dziś te biograficzne fakty, dlatego że to właśnie na czas pontyfikatu polskiego papieża przypadał najintensywniejszy rozwój nowych procedur medycznych i to właśnie Jan Paweł II musiał przedstawić wobec nich stanowisko Kościoła katolickiego. W sprawie pobierania narządów do przeszczepów Kościół odnosi się przede wszystkim do podstawowych zagadnień dopuszczalności pobierania narządów od dawców żywych i pobierania ich od zmarłych. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż dar narządu do przeszczepu rozpatruje w kategoriach daru i w perspektywie chrześcijańskiego wezwania do miłości i solidarności z bliźnim, zwłaszcza z tym, który znajduje się w skrajnej potrzebie. Stąd w tym kontekście należy rozumieć słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae. Bóg przemierza. Powierzył życie każdego człowieka drugiemu człowiekowi, jego bratu, zgodnie z prawem wzajemności dawania i utrzymywania, składania siebie w darze i przyjmowania daru bliźniego. Przeszczepianie narządów raz jeszcze na kongresie jest dowodem organu, jest oddawanie organów w sposób dopuszczalny. Stanowi największy dar człowieka, dar miłości, jaki może człowiek dać drugiemu człowiekowi. Z tego też powodu chrześcijanie mogą być wezwani do miłości heroicznej, polegającej na całkowitym darze z siebie. Na świecie żyje w tej chwili około miliona ludzi, którym przeszczepiono narząd. Czasem nawet nie jeden. Większość z nich prowadzi normalne życie. Pracują, podróżują, zakładają rodziny. Wszyscy oni zawdzięczają to temu, że otrzymali narząd pochodzący od innej osoby lub od osoby zmarłej. W Polsce co dzień umiera jedna osoba oczekująca na przeszczep. Codziennie w Europie umiera 9 osób z powodu braku narządów do przeszczepu. Dawca narządów może ocalić życie 8 osobom. Na przewlekłą niewydolność nerek, bo o tym będę mówił, ponieważ tą procedurę wykonuje. W Stanach Zjednoczonych choruje ponad 500 000 osób. Każdego roku przybywa ich 114 tysięcy. W Polsce choruje 26 tysięcy, ponad 26 tysięcy osób. Każdego roku przybywa ponad 5 tysięcy nowych zachorowań. W Polsce przeszczepia się 100 serc, a konieczne jest przeszczepienie minimum 200. Potrzeba 400 wątrób, a przeszczepia się zaledwie 200. Chorzy z powodu niewydolności nerek mogą być oczywiście leczeni hemodializą, dializą otrzewną lub przeszczepieniem nerki. Ale najlepszą metodą gwarantującą jakość życia jest właśnie przeszczepienie nerki. W 2012 roku pobrano narządy od 615 zmarłych. Nie doszło do pobrania w 171 przypadkach. u 70 z powodu braku zgody rodziny zmarłego. Przeszczepianie nerki od żywego dawcy w 2012 roku wykonano w Polsce zaledwie w 51 chorych, czyli jeden dawca na milion mieszkańców. W porównaniu do Szwecji, w której wykonuje się 254 przeszczepień na jednym na milion mieszkańców. Proszę Państwa, przypominam sobie ten czas, kiedy 30 lat temu byłem w Szwecji, ucząc się w transplantacji u profesora Jelina na Uniwersytecie w Göteborgu i kiedy wszyscy asystenci profesora Jelina w każdą sobotę rozchodzili się, to był taki obowiązek, do kościołów, aby na nabożeństwach czy po nabożeństwach wieczornych właśnie mówić o przeszczepach, o ich roli i o ich konieczności. Proszę Państwa, dawca narządu zostaje objęty dożywotnio opieką ośrodka transplantacyjnego, przewijającą się w corocznych badaniach i żyje z reguły dłużej niż pacjenci, niż chorzy, niż ludzie, którzy narządu nie oddali, między innymi dlatego, że znajduje się on pod stałą opieką. W Polsce oczekiwanie na przeszczep nerki od zmarłych dawców wynosi średnio 29 miesięcy, ale około 35% chorych czeka dłużej niż 5 lat, więc w większości nie doczekając się przeszczepu. Wpływa to na to między innymi niewielka liczba przeszczepów od dawców żywych. Przeszczepianie nerek od dawców żywych skracają czas oczekiwania na przeszczep. Nerki od dawców żywych funkcjonują lepiej i dłużej w porównaniu z przeszczepami od zmarłych dawców. W naszym kraju przeszczepienia rodzinne stanowią jedynie 2-4% wszystkich przeszczepów nerek. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że w Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi 45%, a w krajach skandynawskich 40%. W niektórych ośrodkach pediatrycznych na świecie 75% przeszczepionych nerek podchodzi od dawców żywych, z reguły od rodziców. Czas życia osoby dializowanej jest znacznie krótszy, a więc sztucznego zastępowania nerki. Dawca nerki żyje statystycznie dłużej, do końca życia pozostając pod opieką najlepszych specjalistów. 96% ludzi, którzy zostali dawcami rodzinnymi, zrobiłoby to po raz drugi. Na świecie, na przykład Skandynawia i Stany Zjednoczone, 40-50% ludzi ofiarowuje osobie potrzebującej swoją nerkę. Operacja pobrania nerki wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym. Metoda otwartą, metodą laparoskopową, a ostatnio mieliście Państwo możliwość być może oglądania tego metodą robotową, robotem Da Vinci. Wszędzie tam na świecie, gdzie wprowadzono robota Da Vinci do pobierania nerek od żywych dawców, liczba dawców chętnych wzrosła o 40% ze względu na mniejszy ból, szybszy powrót do zdrowia, większe bezpieczeństwo chorego. W Polsce wykonuje się od 1100 do 1300 transplantacji rocznie. Czas oczekiwania, jak mówiłem, 29 miesięcy. Zaledwie 4% nerek przeszczepionych jest od osób spokrewnionych. Człowiek, który świadomie i dobrowolnie przekazuje swoje narządy, musi wiedzieć, że są, czy będą one potrzebne dla ratowania życia bądź zdrowia innego człowieka. Nie wolno uprzednatowiać człowieka, nie wolno za niego decydować. Kościół stoi więc na stanowisku, aby prowadzić szeroki proces edukacyjny, uświadamiający społeczeństwu wartość tego rodzaju darów. Kościół wychodzi z założenia, że jeśli ma do czynienia z aktem wolnej woli człowieka, to zarówno poddanie się transplantacji, jak i oddanie narządów do niej jest dobrem, dzięki któremu można uratować czyjeś życie. To czyn miłości względem bliźniego. Jan Paweł II na wspomnianym już Światowym Kongresie Transplantologicznym w Rzymie w sierpniu 2000 roku, w którym uczestniczyłem, podkreślał, że ofiarowanie części własnego ciała z myślą o zdrowiu innego człowieka to autentyczny akt miłości. Podstawą jednak jest wolna decyzja zarówno osoby żyjącej, jak i wola wyrażona za życia, jeśli narząd do przeszczepu pobieramy od zmarłego. Pytanie, jakie się rodzi w tej sytuacji, brzmi: co zrobić, jeśli zmarły nie zdążył wypowiedzieć się za życia, czy zgadza się na pobranie swoich narządów? Większość etyków katolickich akceptuje stosowaną także w polskim prawie zgodę domniemaną. Gdy zmarły nie wyrażał swojego sprzeciwu przeciwko pobraniu narządów w centralnym rejestrze sprzeciwów, możemy założyć, że wyrażał zgodę na procedurę transplantacyjną. Nie bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje również zgoda najbliższa, która prawnie nie ma znaczenia, ale o którą zawsze występujemy do rodziny. Taka wykładnia pozostaje w zgodzie z praktyką stosowaną w polskich szpitalach. W praktyce jednak najbliższej rodzinie często trudno jest uwierzyć w śmierć chorego, zwłaszcza gdy widzą, że jego organizm pracuje, wciąż oddycha. Niestety, w wielu takich sytuacjach jest to tylko podtrzymywanie krążenia i oddychania przez aparaturę potwierdzonej komisyjnie śmierci mózgu. Rodzi się pytanie, skąd wiemy, że człowiek umarł? Z punktu widzenia wiary katolickiej, śmierć człowieka jest tajemnicą polegającą na oddzieleniu się duszy od ciała. Musimy tę tajemnicę szanować. Cały czas pamiętać o godności ludzkiej, zarówno za życia, jak i po śmierci. Śmierci jako tajemnicy nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Jesteśmy jednak w stanie rozpoznać jej symptomy. W tej trudnej, delikatnej materii ufamy medycynie i za kres życia ludzkiego pod względem biologicznym uznajemy śmierć mózgu człowieka. Jej stwierdzeniem i rozpoznaniem zajmują się lekarze. Po orzeczeniu śmierci mózgu człowiek jest potencjalnym dawcą organów. Kościół dopuszcza pobieranie organów do przeszczepu od osób, u których orzeczono śmierć mózgu, i od osób żywych. Podzielę się osobistym przeżyciem związanym z transplantacją. Razem przed 25 laty z profesorem Liligą czekaliśmy w szpitalu na rodzinę chorego, u którego stwierdzono śmierć mózgu i został zakwalifikowany jako dawca narządów. Około północy przyszedł przygnębiony ojciec zmarłego. Z nadzieją w oczach oczekiwał od nas dobrej wiadomości. Jak zobaczyliśmy tego spracowanego rolnika z okolic Trzebnicy, nie wiedzieliśmy, jak rozpocząć rozmowę. Zaczął ojciec jedynego, jak się okazało, dziecka. Panie doktorze, czy mój syn będzie żył? Jest jedyną nadzieją dla nas na starość, jedyne dziecko. Zapadła cisza i po chwili profesor Liliga do tego ojca powiedział: pański syn nie żyje, bo nie żyje jego mózg i nie jesteśmy w stanie nic więcej dla niego zrobić. Ale pański syn może uratować innym życie i zdrowie, jeżeli pan wyrazi zgodę na pobranie jego narządów do przeszczepu. To jego serce, nerki, wątroba i płuca będą żyły u tych dzisiaj śmiertelnie cholich ludzi. I znowu zapadła chwila ciszy. Pamiętam łzy na czerstwej twarzy pełnej zmarszczek tego ojca i słowa, które wypowiedział: skoro mój syn nie żyje, to wyrażam zgodę, żeby jego serce i nerki mogły uratować życie innym ludziom. Wtedy zrozumiałem, że prawdziwa miłość do ludzi, tak jak mówił Ojciec Święty, jest też najpełniejszym źródłem odpowiedzi o sens cierpienia. Błogosławiony papież Jan Paweł II spotkał się 120 razy z lekarzami, pozostawił nam, lekarzom, ogromne bogactwo rozpraw naukowych, listów i homilii, które streszczają wykładnię Kościoła katolickiego na temat godnego przyjmowania cierpienia i niesienia pomocy chorym. Dla lekarzy to testament, z którego mogą czerpać, zmieniając pracę specjalisty w prawdziwą służbę. Często sięgam do tych tekstów i szukam w nich prawdziwego światła, oparcia w podejmowaniu trudnych czasem decyzji. Współczesna medycyna musi znaleźć odpowiedzi na wiele trudnych pytań, ale coraz częściej szuka ich przez etykę, przez wykładnię moralną i gdy znajduje, próbuje usprawiedliwać swoje postępowanie. Cel uświęca środki. Jan Paweł II nauczał, że obowiązkiem lekarzy jest przywracanie człowiekowi zdrowia, a jeśli to niemożliwe, otaczanie go opieką i pomocą, aby realizował swoje życie mimo dyskomfortu, niepełnosprawności, choroby czy zbliżającej się śmierci. Jako lekarz staram się to zadanie wypełniać. Dziś medycyna coraz lepiej radzi sobie z bólem, jednak wobec ludzkiego cierpienia wciąż jest bezradna. Dopiero wchodząc na szpitalne korytarze i do sal chorych, doświadczamy w dramatyczny sposób słabości i ułomności naszej ludzkiej natury. Tu ujawnia się z przemożną siłą tajemnica fizycznego bólu, o której Jan Paweł II powiedział, iż zadaje umysłowi ludzkiemu jedno z najbardziej przejmujących pytań. Cierpienie jest i pozostanie tajemnicą, do której należy zbliżać się z pokorą i miłością. Bez możliwości pozyskania organów medycyna transplantacyjna nie może pokazać, nie pomagać ludziom chorym. Jej dokonania zależą od postaw poszczególnych ludzi, a także od zrozumienia wagi problemu przez społeczeństwo i od tworzenia atmosfery zaufania. Sprzeciw wobec pobrania narządów ma określoną wymowę etyczną. Rodzina zmarłego, niedopuszczająca do pobrania jego narządów, czy lekarz, który nie zgłasza możliwości pobrania narządów od potencjalnego dawcy, powinni zdawać sobie sprawę, że ich postawa pozbawia możliwości uratowania życia nawet kilku osób. Szanowni Państwo, ośmieliłem się dokonać tej krótkiej analizy stanowiska Kościoła katolickiego na temat przeszczepów organów, choć nie jestem ani teologiem, ani specjalistą nauki społecznej Kościoła. Podzieliłem się z Państwem refleksjami płynącymi z lektury dokumentów Kościoła, w których jako chirurg-transplantolog szukam odpowiedzi na najtrudniejsze dla lekarza pytania. Mam nadzieję, że ta śmiała synteza nie pozostawia wątpliwości. Kościół zachęca do oddawania narządów i dzielenia się z nimi, z bliźnimi zgodnie z przesłaniem. Nie zabieraj swoich organów do nieba. Tam wiedzą, że one są potrzebne tutaj. Szanowni Państwo, zachęcam i apeluję. Proszę, wyrażajcie zgodę na przekazywanie swych narządów po śmierci innym potrzebującym chorym. Zachęcam do odwagi w podejmowaniu decyzji o oddaniu narządów bliskich, członków rodzin, gdy w dramatycznej sytuacji tracą życie, ale mają szansę na uratować innemu człowiekowi życie. Proszę, aby w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II znajdowali Państwo siłę, odwagę i męstwo do podejmowania tych trudnych decyzji. W sposób szczególny apeluję do ludzi mediów, również katolickich, aby współtworzyli właściwy klimat sprzyjający lepszemu zrozumieniu tych trudnych spraw. Serdecznie dziękuję Jego Ekscelencji Ordynariuszowi Kaliskiemu biskupowi Edwardowi Janiakowi za dostrzeżenie konieczności pochylenia się nad problemem transplantologii. Dziękuję za zaproszenie, które z radością przyjąłem. Jeżeli Państwo pozwolicie, to od dziś będę się czuł również kaliszaninem. Dziękuję bardzo.
Wielkie brawa. Dziękuję.
Pan profesor Wojciech Witkiewicz. Dziękujemy panie profesorze za to słowo, za podzielenie się tym wielkim doświadczeniem, oczywiście w wielkim skrócie. Za wzruszenie też dziękujemy. Dziękujemy za tę prośbę, taką pokorną prośbę lekarza, który mówi: proszę, abyście państwo wszyscy zechcieli wyrazić tę zgodę, o której tutaj była mowa. Jeśli mogę na sekundkę jeszcze prosić do mikrofonu, tak praktycznie, proszę powiedzieć, bo rozumiemy o tej domniemanej zgodzie, że jeśli nie ma sprzeciwu, to można oczywiście pobrać narządy do przeszczepu w przypadku śmierci stwierdzonej według tych zasad, o których tutaj jest mowa, ale to, co pomaga najbardziej chyba rodzinie osoby, która nagle odchodzi, tragicznie odchodzi, to jest gdzieś jakiś dokument, jakieś oświadczenie. Proszę powiedzieć, czy to rzeczywiście realizuje się i się dzieje.
Więc tak, mamy zgodę domniemaną, jeżeli, bo każdy może wyrazić sprzeciw za życia, jest centralny rejestr sprzeciwu, my zawsze to sprawdzamy. Ale mało jest tych sprzeciwów i my rodzinę pytamy nie o zgodę na pobranie narządów, tylko czy chory za życia był przeciwny pobraniu narządu. Bo jest jeszcze zgoda wprost, że mamy oświadczenie, które nosimy przy sobie, że pozwalamy po śmierci pobrać od siebie narządy. I wtedy to jest zgoda wprost. Też nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale jest ta zgoda. Natomiast w tym przypadku decyduje oczywiście rodzina. Inna sprawa, jeżeli chodzi o dawców żywych. I tutaj też trzeba właśnie, ja nie miałem czasu, żeby umówić, jak chory, który decyduje się oddać, to tylko może być rodzinne dawstwo. To znaczy mąż, żona, dziecko, ojciec i tak dalej, wstępni, albo ludzie, którzy emocjonalnie są związani, ma to zapobiec jakiejkolwiek możliwości komercjalizacji czy sprzedawania. Nie ma takiego czegoś i w Polsce, i na świecie jest to niedopuszczalne. Oczywiście są kraje, gdzie ten handel się odbywa. I w związku z tym tak ważne jest, my rodzinę pytamy tylko o to, żeby poświadczyła, że oto ten ich chory, którego z bólem że musieli pożegnać, nie wyrażał sprzeciwu. Ale jednocześnie on umiera, zabierając te zdrowe narządy i może ratować życie ludzkie. Czyli praktycznie my nie pytamy o zgodę rodziny. Rodzina jest zwolniona z tego obowiązku. Rodzina powinna tylko potwierdzić ten fakt.
To ważne do powiedzenia. Myślę, że nam wybaczą jeszcze jedno słowo, panie profesorze, o tym robocie Da Vinci, bo to jest pasjonująca
Państwa,
sprawa.
Tak jest. Jest to niezwykłe urządzenie, jest to najnowocześniejsza technologia. To drugie, 45 minut mógłbym na ten temat
nie,
mówić,
tyle nie
ale jest to najnowocześniejsza technologia XXI wieku, która to jest narzędzie, to tylko co się nazywa robot, a tak naprawdę jest to narzędzie doskonałe, chirurgiczne, które pozwala na zwiększenie precyzji chirurgowi, bo chirurg ma obraz 10-krotnie powiększony w 3D, HD, a więc ja mam wrażenie, siedząc przy konsoli, a chory może być we Wrocławiu i mogę go operować, a ja mam takie wrażenie, że jestem wewnątrz jamy brzusznej. I te narzędzia są tak skonstruowane, w przeciwieństwie do narzędzi laparoskopowych, że końcówka narzędzia porusza się w 7 płaszczyznach, odwzorowując pracę rąk chirurga. Rąk chirurga, a więc jest to po pierwsze bardzo dokładne, pozwala na przykład przy operacji prostaty zaoszczędzenia nerwów, zaoszczędzenia mięśni, które
bo
są
poruszamy się w przestrzeni tej międzytkankowej.
Tak, w bardzo trudnej przestrzeni, tam w miednicy małej i szczególnie to urządzenie jest właśnie przydatne przy prostacie, przy raku macicy, przy raku odbytnicy i tak dalej, tam gdzie ta precyzja jest szczególna, bo jeżeli dojdzie do uszkodzenia nerwów, naczyń, to wtedy mamy nietrzymanie moczu, impotencję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wszystkie nieszczęścia. Dlatego też, no jakoś tak się stało, że Polska jest krajem ostatnim chyba w Unii Europejskiej, bo nasi Czesi sąsiedzi mają ich 12, Bułgarzy 10, Rumunii 12 i tak dalej, bo nie będę mówił o tych krajach.
A my tylko ten jeden, tak?
My tylko ten jeden. A jak dalece jest to urządzenie? To jeszcze tylko dwa słowa. Jak dalece ono jest intuicyjne, to muszę Państwu powiedzieć, jak ten robot przyjeżdżał do nas, to było grudzień 2010 roku, były wtedy olbrzymie mrozy, zawieruchy. Myśmy musieli jechać, uczyć się do Strasburga na świnkach operować tym robotem i ten robot przyjechał, jak nie było mnie w szpitalu. Potem z kłopotem wracaliśmy też i w nocy prosto od samolotu przyjechałem do szpitala, żeby włączyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Włączam i patrzę, podwójne widzenie. I tak sobie pomyślałem, tyle kosztuje, tyle zabiegów, a już się zepsuł. Ale wziąłem instrukcję, a w instrukcji jest napisane, podwójne widzenie, jesteś zmęczony, odpocznij. Usiadłem, wypiłem herbatę, minęło po minęce.
Jeszcze raz wielkie brawa i dziękujemy za to słowo i za także to zaangażowanie, bo skromnie mówię o sobie, ale to jest właśnie inicjator sprowadzenia tego robota Da Vinci do Polski, z którego możemy korzystać i w wielu przypadkach dzieją się naprawdę rzeczy wielkie. Panie profesorze, w międzyczasie, kiedy pan cytował wielokrotnie błogosławionego Jana Pawła II, on wkroczył w znaku relikwii, tutaj jest postawiony w relikwiarzu ten znak obecności dla nas także w sanktuarium świętego Józefa, bardzo ważny. Dziękujemy. A my idziemy na kolejną część naszego spotkania, to najważniejsze wydarzenie podczas pierwszoczwartkowego spotkania, Eucharystia. Przypomnę, będzie przewodniczył jej biskup Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej. Koncelebrują pasterz naszej kaliskiej diecezji, ksiądz biskup Edward Janiak i biskup senior Teofil Wilski. Zapraszam do modlitwy.
Duszo moja, niech piszę.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, spotykamy się, aby uobecnić ofiarę Jezusa Chrystusa i na ołtarzu złożyć wszystkie nasze sprawy. Dziś w tym sanktuarium świętego Józefa przede wszystkim modlimy się w intencji tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się przeszczepami. Prosimy dla nich o Boże błogosławieństwo, ale też prosimy o to, aby jak najwięcej ludzi wierzących otworzyło swoje serca i swoje umysły na ten dar z siebie dla innych. Abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osiołka, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: Zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka. Wziął do ręki nóż i ogień, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: Ojcze mój. A gdy ten rzekł: Oto jestem, mój synu, zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przeszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: Na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Berszeby i mieszkał Abraham nadal w Berszebie. Oto słowo Boże.
W krainie życia będę widział Boga. Bowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem. Uproczy mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana. O Panie, ratuj me życie. Jest
prawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niewoli, a On mnie wybawił. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana w krainie żyjących.
Według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo Pańskie.
Ekscelencje, najdostojniejsi księże biskupi, Edwardzie i Teofilu, przewielebni bracia prezbiterzy, diakoni, klerycy, czcigodne siostry zakonne, Drodzy pielgrzymi i uczestnicy pierwszoczwartkowej modlitwy w intencji rodzin i w intencji obrony życia. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Również bardzo serdecznie pozdrawiam czcicieli świętego Józefa oraz czcicieli świętego Jakuba, którzy przybyli do tego sanktuarium z pielgrzymką. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia zgromadzeni w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Papież Benedykt XVI, ogłaszając rok wiary w liście Porta Fidei, wezwał wierzących, aby na nowo odkryli treść wiary, którą wyznają, celebrują, przeżywają i przemadlają. To odkrywanie treści wiary łączy się między innymi z nieustannym poszukiwaniem inspiracji i odpowiedzi na ludzkie pytania w Piśmie Świętym. Tam są słowa życia. Zatem odpowiedzi na pytanie, które jest przedmiotem naszego dzisiejszego zamyślenia, pytanie albo nawet pytania dotyczące przeszczepów narządów i tkanek, tej odpowiedzi również należy szukać na kartach Pisma Świętego. Z oczywistych względów nie znajdziemy tam odpowiedzi wprost, ale tylko wskazówki, pewne tropy, które pomogą samemu wypracować własne stanowisko. Odwołajmy się zatem do dzisiejszej liturgii słowa. Przeczytane przed chwilą czytanie z Księgi Rodzaju przypomina Abrahama, ojca wiary, który w imię posłuszeństwa Bogu chciał złożyć ofiarę ze swojego ukochanego i wytęsknionego syna Izaaka. Pan nie chciał od niego takiego poświęcenia, ale przyjął jego gotowość do ofiary. Na ofierze składanej Bogu oraz na poświęceniu względem drugiego człowieka jest zbudowane całe przymierze Starego i Nowego Testamentu. Zdolność do ofiary sporo mówi o wierze człowieka. Na kartach Nowego Testamentu Chrystus nauczał, że nie ma większej miłości, gdy ktoś oddaje życie dla przyjaciół swoich. A w innym miejscu powiedział, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. W odczytanej przed chwilą perykopie ewangelicznej usłyszeliśmy o paralityku, którego ludzie przynieśli do Jezusa. Znamienne, że przeważnie fundamentem uzdrowienia jest wiara człowieka. Idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. Te słowa usłyszeli niewidomy żebrak Bartymeusz, kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, jeden z 10 oczyszczonych z trądu, który wrócił podziękować, i wielu innych. Jednak dziś usłyszeliśmy, że wiara innych, tych, którzy przynieśli trędowatego na łożu, stała się podstawą do uzdrowienia. Natomiast ewangelista Marek opisał bardzo szczegółowo wysiłek ludzi, którzy człowieka sparaliżowanego z powodu tłumu spuścili na noszach przed Jezusa przez zdjęty dach. Jezus, widząc ich wiarę, dokonuje uzdrowienia. Zatem zdolność do ofiary, poświęcenie, miłość i troska o innych, o drugiego, to również warunki ocalenia i uzdrowienia. Nie tylko wiara samego człowieka sprawia, że może dokonać się wielki znak, ale również wiara i poświęcenie innych może sprawić, że w życiu człowieka kochanego, a przecież w Jezusie Chrystusie kochamy wszystkich, może dokonać się cud ocalenia. W taką wiarę, która troszczy się o zdrowie i życie innych, wpisuje się gotowość do ofiarowania narządów lub tkanek dla ratowania drugiego człowieka. W nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II niezwykle ważna była Ewangelia życia i obrona życia. Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że oddanie narządów do przeszczepu jest ważnym aktem miłości bliźniego, który zaliczał również do sposobów krzewienia autentycznej kultury życia. Katechizm Kościoła katolickiego stwierdził, że pod pewnymi warunkami przeszczep tkanek czy narządów jest zgodny z prawem moralnym i może zasługiwać na uznanie, jeśli zagrożenia i ryzyko fizyczne i psychiczne ponoszone przez dawcę są proporcjonalne do pożądanego dobra ubiorcy. Jest rzeczą, podkreśla katechizm, moralnie niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie trwałego kalectwa lub nawet śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużać życie innych osób. W encyklice Evangelium Vitae Jan Paweł II przypomniał, że Stwórca powierzył życie człowieka jako jego odpowiedzialnej trosce nie po to, by nim samodzielnie dysponował, ale by go mądrze strzegł oraz zarządzał nim wiernie i z miłością. Ale też Jan Paweł II podkreślił, że na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów zgodnie z wymogami etyki. Wspomniał o tym w swoim wykładzie przed mszą świętą pan profesor. W celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei, umieszczając oddanie swojego organu na przeszczep wśród gestów heroicznych, które są najbardziej uroczystym wysławieniem Ewangelii życia, ponieważ głosząc ją poprzez całkowity dar siebie, są chwalebnym objawieniem miłości największej, która każe oddać życie za ukochaną osobę. Wydaje się, że w wypadku przeszczepu, gdy dawca już umarł, sprawa jest znacznie prostsza, ale to tylko pozory. Wielu biskupów w odpowiedzi na apel papieża skierowało zachętę do wiernych, aby wypełniali oświadczenia woli, dzięki którym można po śmierci pobrać narządy do przeszczepu. Taka deklaracja to świadectwo chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności za życie kogoś zagrożonego, kto dzięki przekazanym po czyjejś śmierci organom będzie mógł żyć i działać. Ale pojawiają się ludzie, którzy z różnych powodów nie wyrażają zgody na przeszczep swoich narządów. W wielu wypadkach są to ludzie wierzący i starający się żyć zgodnie z zasadami wiary. Możliwe, że przerażają ich informacje o handlu narządami lub nawet o uśmiercaniu ludzi w celu pozyskania narządów. Nawet katechizm Kościoła katolickiego wskazuje na niebezpieczeństwa związane z transplantacją, mówiąc, że przeszczep narządów jest moralnie nie do przyjęcia, jeśli dawca lub osoby uprawnione nie udzieliły na niego wyraźnej zgody. Są to jednak patologie, z którymi zdecydowanie walczą cywilizowane kraje, a poszczególne złe praktyki, o których czasem słyszymy, wymagają eliminacji, ale nie mogą przysłonić samej idei przeszczepów, która przecież ratuje, poprawia jakość i przedłuża życie wielu ludziom. Wydaje się, że punkt widzenia zmienia się radykalnie w momencie, kiedy to nas lub naszych bliskich dotyka choroba i cierpienie i to oni czekają na przeszczep. Człowiek roztropny, aby dobrze działać, potrafi przewidywać i współczuć. Nie potrzebuje własnej tragedii, by zrozumieć rozpacz innych. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Jezusa, że cokolwiek uczyniliście jednemu z moich braci, mnie uczyniliście. Zatem parafrazując te słowa, możemy powiedzieć, że gotowość do oddania narządów do przeszczepu jest darem z siebie dla samego Jezusa Chrystusa. W diecezji pelplińskiej, w murach jednego z kościołów, jest umieszczone serce księdza proboszcza. W trakcie budowy świątyni poważnie zachorował. Dzięki jednemu z pierwszych przeszczepów serca w Polsce, którego dokonał wspomniany już profesor Religa, udało mu się dokończyć budowę kościoła. Spełniły się jego marzenia. Serce oddał dla kościoła. Nie tylko przenośnie, ale bardzo dosłownie. W każdej mszy świętej ofiarowanej za parafię modlił się także w intencji człowieka, który ofiarował mu serce. A parafianie do dziś w tej wspólnocie i w swoich modlitwach pamiętają o swoim proboszczu, ale też modlą się za tego, od którego ich ksiądz proboszcz otrzymał serce. Tak nie zamyka się łańcuch miłości i życzliwości. Czas zasługiwania kończy się w momencie śmierci człowieka, ale wybór o darze z siebie dokonany za życia może mieć nawet wartość zbawczą po śmierci. Od dłuższego czasu obok dowodu osobistego noszę podpisane oświadczenie woli, które otrzymałem kiedyś w kościele. Może to zabrzmi zbyt górnolotnie, ale gdyby zaistniała taka sytuacja i moje narządy pomogłyby drugiemu człowiekowi, to byłoby to spełnienie mojego testamentu wiary. Nikt nie powinien pragnąć śmierci, ale trzeba być realistą i pamiętać, że nie znamy ani dnia, ani godziny i czy w śmierci, czy w życiu należymy do Pana. Zatem i wszystko, co jest naszym ciałem, należy do Pana. Jeśli możemy komuś pomóc, jeśli ofiara z nas może komuś przedłużyć życie, nic nie powinno nas powstrzymać przed takim świadectwem miłości. Gromadzimy się dziś w sanktuarium świętego Józefa, oblubieńca Maryi i opiekuna Pana Jezusa, aby dziękować dobremu Bogu za rozwój transplantologii i specjalistów w tej dziedzinie, ale też by się modlić o to, aby ludzie, którzy już złożyli oświadczenie woli, wytrwali w dobrem. Chcemy się modlić, aby jak największa ilość ludzi zdecydowała się pomóc innym przez ofiarowanie swoich narządów. Modlimy się też o to, aby niezdecydowani otrzymali łaskę zrozumienia tego daru życia i dojrzeli do decyzji, by po śmierci udostępnić swoje narządy do przeszczepu. Modlimy się też o to, aby coraz więcej ludzi żyjących, dobrze się mających, myślało również o tych, którzy bardzo potrzebują pomocy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię chorego, zbolałego, czekającego na przeszczep? Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Amen. Wzywając orędownictwa świętego Józefa, męża sprawiedliwego i wiernego, przedstawmy Bogu potrzeby całego Kościoła.
Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze był wierny nauce Chrystusa i prowadził wszystkich ludzi do świętości życia oraz uczył pełnego przylgnięcia do Boga w codziennym życiu.
O Panie, usłysz nas.
Módlmy się za księdza biskupa pelplińskiego Wiesława Śmigielskiego, który przewodniczy dzisiejszej Eucharystii, oraz za biskupa kaliskiego Edwarda i biskupa seniora Teofila, aby zawsze mieli siłę i odwagę do głoszenia prawdy o Jezusie, który ma moc uzdrowić z każdej choroby. Módlmy się za całe społeczeństwo, aby zrozumiało, że oddanie narządów do przeszczepu jest jednym ze sposobów krzewienia autentycznej kultury życia. Jednocześnie módlmy się o działania zgodne z wymogami etyki w celu ratowania zdrowia i życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei. Módlmy się za wstawiennictwem świętego Józefa o miejsce na multipleksie cyfrowym dla telewizji TRFAM i Radio Maryja, aby modlitwy i zatroskanie wielu Polaków w kraju i za granicą przyczyniło się do wysłuchania naszego wołania. Módlmy się za dzieci, młodzież i całe rodziny przebywające na wakacjach, aby święty Józef czuwał nad bezpieczeństwem i otaczał opieką wszystkich wypoczywających. Szczególnie polecajmy naszej modlitwie młodzież, która podejmuje decyzje życiowe, aby nie bali się odpowiadać na głos Bożego powołania. Módlmy się za rodziny, aby wpatrzone w przykład życia świętej rodziny z Nazaretu zawsze dbały o dobro wspólne. Szczególnie módlmy się dziś za dzieci poczęte, a jeszcze nienarodzone, aby wszystkim ludziom dano prawo do życia. Módlmy się za nas, uczestniczących we wspólnej Eucharystii, za wszystkich czcicieli i pielgrzymów przybywających do Kaliskiego Sanktuarium. Módlmy się za tych, którzy w tej modlitwie łączą się z nami za pośrednictwem Radia Rodzina, Radia Maryja i telewizji TRFAM. Niech święty Józef dla wszystkich stanie się orędownikiem w sprawach zanoszonych do Boga.
Boże, Ty chciałeś, aby święty Józef, doświadczony w wierze, stał się powiernikiem tajemnic zbawienia. Przymnóż wiary nam, Twoim niegodnym sługom i przez jego orędownictwo wysłuchaj nasze pokorne prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Jako pierwsi rolnicy i przyjaciele koła Radia Maryja z Zelowa niosą kwiaty, wędliny, chleb i dar serca. Dziękują świętemu Józefowi za opiekę i prowadzenie. Jednocześnie proszą o dalsze wstawiennictwo Bractwo świętego Jakuba. Niesie bieliznę kielichową z muszlami świętego Jakuba, mapę szlaku świętego Jakuba w Polsce. Jest to dar bractwa dla naszego sanktuarium. Kula z intencjami niesiona przez pielgrzymów przybyła dzisiaj na naszą modlitwę. To wszystkie nasze sprawy, z którymi dziś tutaj pielgrzymujemy. Bractwo świętego Józefa posługujące przy naszym sanktuarium niesie obraz świętego Józefa Kaliskiego. Jest to dar dla księdza biskupa Wiesława. Nasz wyraz wdzięczności za przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii. Dary serca przeznaczone na rozwój Radia Maryja i telewizji TRFAM z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Brańsk, diecezja drohiczyńska. Jak ostatnie niesione są dary ofiarne. Niosą je małżonkowie, którzy nie tak dawno w naszym sanktuarium zawarli sakramentalny związek małżeński. Dziś przez udział w Eucharystii i wpatrzenie się w świętą rodzinę chcą budować wspólne życie rodzinne i małżeńskie na Bogu i wartościach chrześcijańskich. Ofiary zbierane w czasie dzisiejszej Eucharystii w całości przeznaczone są na rozwój Radia Maryja i telewizji TRFAM.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ojcze Święty, składamy Tobie ofiarę uwielbienia, pokornie Cię prosimy, aby naszą posługę wspierały modlitwy świętego Józefa, któremu na ziemi powierzyłeś ojcowską troskę o Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. I abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławili Cię i wysławiali, obchodząc uroczystość świętego Józefa, oddając mu cześć. Jako męża sprawiedliwego dałeś go Bogorodzice Dziewicy za oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś nad swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
tajemnica wiary.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, obecnym wśród nas, biskupem Wiesławem, biskupem Teofilem, biskupem Stanisławem, mną niegodnym sługą Twoim oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, oblubieńcem Najświętszej Maryi, ze świętymi apostołami, świętym Jakubem, błogosławionym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pański niech zawsze będzie z Wami.
przekażcie sobie znak pokoju.
Pokój z Tobą.
To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będź uzdrowiony na duszę.
Komunia Święta udzielana będzie w następującym porządku. Ksiądz biskup z jednym z kapłanów przed ołtarzem głównym, dwóch księży od środka nawy głównej i pozostali księża w nawach bocznych.
Przedwieczne Boże,
Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś sakramentem Eucharystii dającym życie. Spraw, abyśmy zawsze żyli w sprawiedliwości i świętości, wspierani przykładem i wstawiennictwem świętego Józefa, który jako mąż sprawiedliwy i posłuszny służył spełnianiu się wielkiej tajemnicy wcielenia przez Chrystusa Pana naszego.
Teraz w kaplicy cudownego obrazu świętego Józefa dokona się akt zawierzenia rodzin, obrony poczętego życia świętemu Józefowi, którego dokona tego aktu zawierzenia ksiądz biskup Wiesław, przewodniczący dzisiejszej liturgii. Proszeni są też oczywiście księża biskupi i przedstawiciele duchowieństwa, wikariusz generalny naszej diecezji, ksiądz rektor, księża proboszczowie parafii i kustoszowie sanktuariów świętego Jakuba w Polsce, gdzie są tutaj, przybyli w pielgrzymce, prałaci, kanonicy, kapituły, kanonicy gremialni, kapituły kolegiackie świętego Józefa. Bardzo serdecznie więc prosimy.
Akt zawierzenia rodzin i poczętego życia. Święty Józefie, oblubieńcze Bogorodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę Maryję. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci rodziny i nasze codzienne prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do każdego domu. Pomóż przyjąć Go wszystkim ludziom. Uproś łaskę wzajemnej miłości, zgody i pokoju. Oblubieńcze Maryi, święty Józefie, na progu rozpoczynających się wakacji powierzamy Twojej opiece i wstawiennictwu dzieci, młodzież i całe rodziny przebywające na wakacjach. Nie dopuść, aby komukolwiek przytrafiło się coś złego. Niech czas wypoczynku będzie okazją do zbliżania się i odnawiania relacji z Bogiem. Dziś polecamy Ci, Józefie Święty, dzieło propagowania oddawania narządów do przeszczepu, które jest jednym ze sposobów krzewienia autentycznej kultury życia. Jednocześnie pragniemy prosić Cię, Józefie, abyś stał na straży działaniom zgodnym z wymogami etyki w celu ratowania zdrowia i życia chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei. Józefie Święty, prosimy Cię także, obdarz nasze serca miłością i wrażliwością. Naucz nas otaczać opieką każde poczęte życie, aby dzieciom, którym przekazano życie, pozwolono się narodzić. Święty Józefie, spraw, aby dzieci mogły dorastać w rodzinach pełnych miłości i pokoju, gdzie Bóg, honor i ojczyzna będą stanowiły najwyższe wartości ukazujące godność człowieka od samego poczęcia do naturalnej śmierci. Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami.
Święty Józefie,
również pobłogosławił kopię obrazu, cudownego obrazu dla parafii Wysocko-Wielkie, który nabył ksiądz kanonik proboszcz.
Zanim wszystkim tu zebranym udzielę błogosławieństwa, udzielimy błogosławieństwa, chciałbym księdzu biskupowi Edwardowi bardzo podziękować za zaproszenie mnie na dzisiejszą uroczystość. To dla mnie wielka radość, ale i zaszczyt, że w sanktuarium świętego Józefa, gdzie od bardzo dawna już gromadzą się ludzie na modlitwach w intencji rodzin, w intencji obrony życia i troski o życie, mogę przewodniczyć mszy świętej. Bóg zapłać, księży biskupie, za to zaproszenie. Wam, moi drodzy, dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie się modlić. Dla mnie radość jest tym większa, że widzę też pielgrzymów jakubowych, bo przecież w naszej diecezji pelplińskiej jest jeden ze szlaków jakubowych. Bóg zapłać za to, że przybyliście do tego sanktuarium. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
Pan z wami,
niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Proszę usiąść. Pięknie to ksiądz biskup powiedział, że czuję się zaszczycony, ale wiem, że grupa kapłanów czeka i już byłby na wakacjach, a jednak przybył do nas w okresie wakacyjnym. Bardzo sobie to cenimy. Księże biskupie Wiesławie, serdeczny Bóg zapłać, że jesteś z nami. Wszystkim kapłanom, ale też wszystkim pielgrzymom, według tej listy, jak to dokładnie zwykle to robi, ksiądz kustosz witał bardzo dziękuję, że przybyliście. Myślę też, że większość z nas spotka się 14 lipca na Jasnej Górze. Ojciec Tadeusz tak gorliwie zachęcał, żebyśmy przybyli, dali świadectwo tam nie tylko naszej wiary, ale też prośby, modlitwy, błagania, by wreszcie stała się ta chwila, abyśmy mogli spokojnie patrzeć, jak dzieło Radio Maryja i telewizji Trwam się rozwija i egzystuje, bo to przecież dzięki waszej ofiarności jest to możliwe. Nawet nie wiemy, skąd ten opór taki, przecież to takie proste, ale trzeba też umieć prostolinijnie patrzeć na świat, na ludzi ciężkiej pracy, na zwykłych ludzi. Pewnie jak już się w tych krawatach chodzi, to trudniej jest myśleć kategorią ludzi prostych. Dzisiaj też, ukochani, gościmy niezwykłego gościa. Pan profesor Wojciech Witkiewicz powiedział, że czuje się kaliszaninem. On jest honorowy obywatel miasta Wrocławia, a na zaproszenie przybył. Uważam przede wszystkim i dziękuję świętemu Józefowi, że to sprawił jeszcze w południe przy stole operacyjnym, a już tutaj jest pośród nas. Panu profesorowi serdecznie dziękuję jeszcze za coś. Ktoś może powiedzieć, że jak biskup prosi, to zwykle się nie odmawia. I tak jest na ogół. Ale ja zawsze nie byłem biskupem. Byłem też dyrektorem Caritas do biednych i wtedy właśnie dzwoniłem, prosiłem, stukałem za tych i dla tych, którzy nie mogli sami sobie pomóc. Nigdy mi nie odmówił. Kiedyś byłem świadkiem, jak takie badanie na drogie badanie, bezdomny człowiek i mówię, przepraszam, że narażam szpital pana profesora i mówię, ale to jest, czy to tak można, bo to przecież tak kosztuje, a to jest człowiek biedny, kto za to zapłaci. I wtedy jako księdzu, i to się nauczyłem, pan profesor mnie tego nauczył, mówi, my w szpitalu, tutaj u nas, bogatych i biednych leczymy jednakowo, proszę księdza. Bo chcemy wyleczyć. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Za chwileczkę.
Księże biskupie, szanowni kapłani, chciałam tylko bardzo podziękować za to, że mogłam się tu znaleźć. Mam, sądzę, że uproszę świętego Józefa, żeby nie zniknęła mi jedyna córka. Nie mogę mówić dużo, ale mam nadzieję, pokładam właśnie w świętym Józefie, że te sprawy moje rodzinne wyjdą na bardzo dobrą drogę i Państwa proszę o modlitwę w intencji mojej córki.
Bóg zapłać, Bóg zapłać. Widzicie, kłopoty, sprawy są tak ważne dla każdego z nas. Ukochani, chcę się jakoś tak przypomnieć ojcu Tadeuszowi, żeby wiedział, że pamiętamy o nim, żeby czuwał zawsze w łączności z nami tutaj i że postaramy się tam przybyć na Jasną Górę, ale wiem też, że pan profesor może będzie zaskoczony, ale ja bym prosił jeszcze, żeby przez chwilę zabrał głos, bo swego czasu dał takie piękne świadectwo na jednym z wykładów. Nie wiem, czy będzie chciał o tym mówić, ale naprawdę to on się zgłosił na początku. Nim poszedł na medycynę, wiem, że zgłosił się do seminarium wrocławskiego. Tam rektorem był biskup Latusek. Dzisiaj młodzież decyduje się, bo ma świadectwa maturalne w ręku, czy iść, czy poświęcić się służbie człowiekowi i Panu Bogu. Panie profesorze, ja nie wywołuję do tablicy, nie śmiałbym nawet, ale gdyby pan swoim bogactwem tym duchowym przez chwilę chciał się podzielić tym osobistym, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Będę musiał wszystkich grzechów się rozpowiadać. Rzeczywiście tak było. Moje rodzeństwo, które rodziło się w czasie wojny, a panował wtedy dur brzuszny, bliźniaki zmarły w wieku jednego roku. I kiedy ja się urodziłem, a zaczęły się kłopoty, moja mama niosła mnie 20 kilometrów do sanktuarium Matki Boskiej Chłopickiej w Jankowicach, w Lipnicy. I wtedy, o czym się dowiedziałem bardzo późno, moi rodzice ofiarowali mi, że jeżeli przeżyję, to będę księdzem. Skończyłem szkołę średnią, ale przez całą szkołę średnią towarzyszyła mojej rodzinie choroby. Moja siostra w wieku 18 lat zmarła, mama chorowała cały czas, tato też. I tak jakoś, nie mogąc im pomóc, zdecydowałem się iść na medycynę i wtedy się dowiedziałem, że oto takie było przyrzeczenie moich rodziców. I tak się złożyło, że w czasie zamieszkałem jeden z księży z Wielkiej Góry, bo tam liceum kończyłem, który starał się na studia polonistyczne na uniwersytecie, powiedział mi: jedź ze mną, zamieszkamy w seminarium. I zamieszkałem w seminarium we Wrocławiu w infirmerii. To jest izolatka. W izolatce. I na śniadaniu rano, jak poszliśmy na śniadanie, a rektorem był ksiądz właśnie biskup Latusek. I powiedziałem mu o tej historii. I on mi powiedział wtedy tak: i synu, zdawaj na to medycynę. Jak się dostaniesz, to masz służyć ludziom. Jak cię nie przyjmą, to wróć i pogadamy. No i się dostałem na nieszczęście i tak się stało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować Jego Ekscelencji księdzu biskupowi za pochylenie się nad tym problemem, trudnym problemem, który stawia, klasuje nas w Europie na ostatnim miejscu. Myślę, że że ta dzisiejsza nauka, spotkanie, piękna homilia wygłoszona, ja nie wiedziałem, że ksiądz biskup jest jakimś takim znawcą też medycyny i problemów z tym związanych, to na pewno, gdyby tych nauk było więcej, byśmy szybko dogonili świat, a myślę, że jeszcze przegonili i coraz więcej ludzi moglibyśmy ulżyć w cierpieniu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję sobie. Dziękuję.
A teraz właśnie w intencji tych wszystkich, którzy zawierzają zdrowie, tak jak tutaj Pani prosiła modlitwę, nasze osobiste zdrowie, aby Pan Bóg chronił nas od nieszczęść, od złych ludzi, za tych, którzy przebywają na wakacjach, żeby nie zapominali o Panu Bogu, o modlitwie, łącząc się ze wszystkimi, którzy nas oglądają i słuchają, wspólnie pomódlmy się, zawierzając Matce Najświętszej, bo ona spośród wszystkich świętych jest na pierwszym miejscu pośredniczką i świętemu Józefowi, aby uprosiła te łaski, które nosimy w naszych sercach. Pod Twoją obronę.
O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj i zbawiamy nas
od. Wszystkim obecnym serdecznie dziękuję, szczególnie pocztom sztandarowym i Bractwu Świętego Józefa, Bractwu Świętego Jakuba. Bóg zapłać, wracajcie szczęśliwie do domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.